Dzień dobry, dziś zaczynamy opowieść o bitwie może nie tak słynnej jak ta pod Grunwaldem czy na przedpolach Warszawy w wojnie z bolszewikami, jednak ma z nią sporo wspólnego. Z pierwszą to, że ów sukces nie zapewnił upragnionego, kompletnego zwycięstwa w wojnie, natomiast co do drugiego ze sławnych starć, to też odbyła się pod Warszawą i też z armią ze wschodu. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez Świat, a tajemnicze starcie, o którym mowa, to bitwa pod Olszynką Grochowską. Czymże byłaby opowieść o bitwie bez szerszego kontekstu? Warto przecież lepiej rozumieć, za co tysiące ludzi oddało życie. Im więcej wiedzy, tym lepiej. A zatem kilkanaście dni po nocy listopadowej, konkretnie 18 grudnia 1830 roku, zebrał się polski Sejm, który podjął oczywistą decyzję. 25 stycznia 1931 roku ustanowił on akt detronizacji cara Mikołaja I. Zaraz. To oni mieli jakiekolwiek prawo detronizować cara Rosji? Absolutnie nie, ale chodzi w tym przypadku o to, że w myśl konstytucji kongresówki car Rosji był jednocześnie królem Polski i to tej fuchy akt z 25 stycznia go pozbawiał. Co na to Mikołaj? Oczywiście nie przyjął tego do wiadomości i podjął decyzję, której można się było spodziewać. Wojna. Absolutnie niewyrównana. Rosja biła Królestwo Polskie na głowę liczebnością armii. Carskie wojsko było dziesięciokrotnie większe, a gdyby z jakiegoś powodu to nie wystarczyło, to potencjał mobilizacyjny w Rosji był zatrważający. Demograficznie przebijali nas dwunastokrotnie. Nasi jednak zdecydowali się walczyć i udało się wystawić 53 tysiące żołnierzy i jakieś 140 dział. Niestety nie udało się namówić szerszych mas do Wielkiego Powstania. W czasie całej tej wojny z Rosją pod broń poszło koniec końców jakieś 200 tysięcy ludzi, ale w większości mówimy tutaj o słabo uzbrojonych ochotnikach. Carski sztab rozumiał zagrożenie, ale wiedział też, że nie ma potrzeby wystawiania milionowej armii do stłumienia rebelii. Na polskich rebeliantów postanowiono wysłać około 250 tysięcy żołnierzy, niestety całkiem nieźle zaprawionych w boju, jeszcze do tego wrócimy. Armią, która miała naszym wybić z głów głupie niepodległościowe pomysły, dowodził feldmarszałek Iwan Dybicz-Zabałkański, który postanowił się przesadnie nie pieścić, tylko pokierował swoich żołnierzy i aż 350 dział wprost na Warszawę z kierunku białostockiego. Nasi stawiali opór, ale przewaga przeciwnika w sprzęcie, umiejętnościach i masie była niestety na tyle duża, że nasi cały czas się cofali. Plus był tego taki, że plan właśnie wycofanie zakładał. Polacy planowali stoczyć walną bitwę na przedpolach Warszawy. Trochę gorzej wróżył fakt, że carski feldmarszałek miał dokładnie taki sam plan. Chciał pokonać rdzeń powstańczej armii, a później zająć stolicę i ukręcić łeb powstaniu. Wiedział, że ma na to szansę, jednak jeśli liczył na łatwe zwycięstwo, to przyszło mu się srogo zawieść, a nie ma nic gorszego niż zawód w walentynki. 14 lutego nasza kawaleria zrobiła mało romantyczną niespodziankę rosyjskim oddziałom generała Geismana pod Stoczkiem Łukowskim. Rosjanie musieli się wycofać, co potężnie ich wpieniło, bo carskie siły były w potężnym gazie, upojone niedawnymi zwycięstwami nad Szwedami, Francuzami i Turkami. Teraz musiały uznać wyższość polskich powstańców. Co gorsza, walentynkowy zryw był jedynie początkiem dobrej passy naszych. 17 lutego najeźdźcy dostali lanie pod Kałuszynem i Dobrem. A dwa dni później jeszcze pod Wawrem. No, głównodowodzący rosyjskiej armii miał już tego serdecznie dość, więc postanowił złamać polskie siły natarciem na tyły i lewe skrzydło. Oczywiście nie miał zamiaru robić tego w pojedynkę. Do tej roboty skierował dowodzony przez generała Szachowskiego korpus grenadierów. W sumie prawie 18 tysięcy żołnierzy plus 34 działa. Ta akcja miała być kluczowa dla głównego przełamania, które feldmarszałek zaplanował na 26 lutego. Na naszych miały się rzucić dwa korpusy wsparte gwardią wielkiego księcia Konstantego, przy czym plany trzeba było szybko zweryfikować. 20 lutego główna ekipa Rosjan natknęła się pod Olszynką Grochowską na spore polskie siły, a ponieważ już wtedy nic tak szybko nie zapewniało awansu w rosyjskiej armii jak brawurowe wypady okraszone licznymi stratami własnymi, to feldmarszałek posłał na naszych trzy dywizje wsparte ogniem około 100 dział. Po drugiej stronie stały dwa polskie pułki piechoty, czyli jakieś 4,5 tysiąca ludzi i cztery baterie mające łącznie 33 działa. Jak im poszło? Nie tylko nasi wytrzymali wielogodzinny ostrzał, ale też doprowadzali Rosjan do absolutnego szału, bo raz po raz odpierali ataki 15-tysięcznej ekipy wroga, trwale pozbawiając pulsu ponad 1500 wrogich żołnierzy, nieraz w brutalnej walce na bagnety, a złych wieści dla feldmarszałka miało być więcej. To jeszcze nawet nie było decydujące starcie, o którym opowiem już jednak w naszym kolejnym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.